Jest z nami już pan Stanisław Żaren, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No więc jakie najświeższe informacje strona polska ma zweryfikowane, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się najprawdopodobniej wczoraj w okolicach wsi Kuzienkino, właśnie w obwodzie twerskim?
No rzeczywiście tutaj musimy mówić wciąż o pewnych założeniach. My zakładamy, bo takie są różne przesłanki, nie tylko te oficjalnie podawane, że rzeczywiście Prigozhin zginął w tej katastrofie lotniczej. Tu musimy mieć świadomość, że Rosja to jest państwo ufundowane na sowieckim systemie kłamstwa, a zatem wciąż musimy mieć z tyłu głowy, że te wiadomości no, są jakoś tam podawane przez kanały kontrolowane przez Kreml. Natomiast no, zakładamy, że on rzeczywiście zginął. Tutaj trudno to komentować, bo mówiąc dość brutalnie, po prostu jeden morderca rosyjski pozbył się drugiego mordercy. Wiem, że wiele osób się tym emocjonuje. Niektórzy, mówiąc kolokwialnie, chwytają za popcorn i pytają się, kto jeszcze. Natomiast z mojego punktu widzenia no, najważniejsza jest analiza tego, czy ta sytuacja będzie miała wpływ na działania Rosji przeciwko Polsce. I tutaj oczywiście będziemy musieli obserwować tą sytuację i na wnioski ostateczne jest jeszcze za wcześnie. Widzimy, że układa się w pewną spójną całość kilka elementów. Poranne odwołanie generała Surowikina, później wieczorne wydarzenia związane ze śmiercią Prigozhina. To pokazuje, że następuje pewnego rodzaju konsolidacja władzy po tych zdarzeniach sprzed 2 miesięcy i to na pewno nie zwiastuje nic optymistycznego dla Polski. Z drugiej strony wiemy wyraźnie, że gdzieś tam pod dywanem rosyjskim nabrzmiewają różnego rodzaju napięcia, które dla Kremla będą wyzwaniem albo nawet zagrożeniem i po reakcjach różnych grup związanych z Wagnerowcami wczoraj wieczorem widać wyraźnie, że śmierć Prigozhina tych napięć nie zlikwidowała, a wręcz być może należy się spodziewać jakiejś akcji odwetowej właśnie ze środowiska Wagnerowców.
A tak, tych scenariuszy na pewno może być bardzo wiele. Najważniejsze jest to, bo pojawiają się też właśnie głosy związane z tym, że no, Prigozhin może nie był na pokładzie tego samolotu. Pojawiają się głosy związane właśnie z tym, że może najprawdopodobniej, pisze jeden z rosyjskich dziennikarzy, Andrzej Zacharow, że na pewno dziś, czyli wczoraj leciał do Rosji z Afryki cały sztab dowódcy. Wagnera był z nim, to będzie cud, jeśli będzie w innym samolocie. Też się zastanawiają nad tym, ale uważa pan, panie ministrze, że to chyba raczej maskirowka nie jest, prawda?
No samo analiza różnego rodzaju działań informacyjnych wskazuje, że rzeczywiście te informacje podawane dotyczące śmierci Prigozhina gdzieś tam orbitują wokół źródeł wojskowych. Wiemy wyraźnie, że jest to jedna z hipotez, że mogliśmy mieć do czynienia po prostu z zemstą Szojgu czy środowiska wojskowego, czyli ministra Szojgu czy pana Gierasimowa. To te napięcia były najsilniejsze między Prigozhinem, Wagnerowcami a rosyjską armią. Stąd musimy mieć świadomość, że na ostateczne potwierdzenie tej śmierci trzeba jeszcze chwilę poczekać. Wydaje się, że mamy do czynienia z takimi przesłankami, które rzeczywiście należy uznać za wiarygodne, jeżeli chodzi o jego śmierć, ale tak jak pani wspominała, różne są wciąż hipotezy możliwe. Wiemy, że Rosja lubuje się w różnego rodzaju rocznicach i zbieżnościach dat. dat. I tutaj też jest ciekawe,
no
że...
No właśnie też ta koincydencja, mija, prawda? Tak, rocznica mija. Podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i w przededniu Święta Niepodległości Ukrainy. Ale to właśnie z kolei
tak
drugi
jest.
Scenariusz.
I dokładnie 2 miesiące po puczu Prigożina. Także tutaj jest wiele, wiele symboliki też.
To jeszcze zapytam o inny scenariusz, pewnie niezbyt często brany pod uwagę, ale z ciekawości oczywiście rozważamy też różne hipotezy, panie ministrze. Czy służby ukraińskie mogły na przykład dokonać tego zamachu, mogły dokonać dokonać zabójstwa jednego z największych zbrodniarzy na Ukrainie?
No tutaj to byłyby czyste spekulacje. Nie mam żadnych w tej chwili przesłanek, żeby powiedzieć jednoznacznie, kto tego dokonał. No trzeba mieć świadomość, że obecność Prigożina w obecnej sytuacji była niekorzystna dla samej Rosji. Tam powstał pewien taki układ między Rosją, Białorusią a Wagnerowcami, który powodował wzajemne szachowanie się i to utrzymywanie tego stanu, czyli no, nie doprowadzenie do jakiejś formy zemsty za pucz sprzed 2 miesięcy, był czymś, co realnie osłabiało władzę rosyjską i samego Putina. A zatem pozbycie się Prigożina wydaje się, że jednak jest głównie na korzyść samej elity kremlowskiej związanej z Putinem. Trudno powiedzieć, czy on sam był świadomy tego, co się zdarzy. Tutaj są różne też spekulacje. Być może ta decyzja i ta akcja została przeprowadzona bez jego świadomości i zgody, bo tam napięcia między różnymi ośrodkami władzy są naprawdę silne. Mamy do czynienia z taką sytuacją, która moim zdaniem niewiele zmieni, jeżeli chodzi o podejście Rosji do wojny na Ukrainie, niewiele zmieni, jeżeli chodzi o podejście Rosji do Polski. Natomiast same mechanizmy, które degenerują i powodują erozję systemu władzy w Rosji, są obecne i to, co się zdarzyło, trzeba czytać głównie przez pryzmat pewnych wewnętrznych napięć i rozgrywek mafijnych.
A tak, powiedział pan też o Siergieju Sorowikinie, który był byłym dowódcą rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, że został on odwołany właśnie wczoraj, we wtorek, ze stanowiska szefa sił powietrzno-kosmicznych. To też jest ważny sygnał według pana. Ta postać była z kręgu bliskiego Prigożinowi, że to jest jakaś taka spójna polityka Władimira Putina?
Wspominam o tym człowieku, bo z jednej strony to był bardzo brutalny dowódca, który miał dokonać przełomu w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Wyglądało na to, że on nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ale ważniejsze wydaje się to, że rzeczywiście jest to sojusznik Prigożina, jest to osoba, która mu sprzyjała i możemy powiedzieć, że jest to najsilniejszy w strukturach armii, znaczy był najsilniejszy w strukturach armii sojusznik Prigożina. To jest tak, że rzeczywiście Prigożyn miał dosyć duży posłuch wśród wojskowych, wśród dowódców niższego szczebla, a Surowikin na pewno był z nich najsilniejszy. Zatem trzeba to czytać i rozumieć jako pewną spójną linię, spójną całość. Pozbycie się Prigożyna i Surowikina na pewno jest rodzajem czyszczenia pewnych środowisk wśród wojskowych, które mogą Kremlowi zagrażać.
No i oczywiście powraca temat Białorusi. Powiedział pan też w swojej wypowiedzi, że na pewno będzie to miało skutek na to, co dzieje się z Wagnerowcami na Białorusi. No i właśnie tutaj pytanie, panie ministrze, jak będzie wyglądała przyszłość grupy Wagnera? Jak będzie teraz ta sytuacja i w krajach Afryki i właśnie na Białorusi? Jakie informacje do państwa nacierają z kolei ze strony naszego wschodniego sąsiada?
No tutaj wciąż mówimy o pewnych hipotezach, które będziemy musieli weryfikować, bo to wszystko nie jest bardzo świeże i nie wszystko jest jeszcze jasne. Ja zakładam i myślę, że należy zakładać, że wszystkie działania Wagnerowców w Afryce prowadzone na rzecz i dla Rosji zostaną przez kogoś przejęte. To jest zbyt cenna są aktywa, żeby Rosja pozwoliła sobie na to, żeby utracić te misje, które tam są realizowane. Z drugiej strony są to misje, które nie mogą być prowadzone z różnych względów oficjalnie przez rosyjskie państwo, zatem prawdopodobnie ktoś grupę Wagnera za chwilę przejmie. Zresztą już widzieliśmy próby osłabiania Wagnerowców na korzyść innych grup najemnych funkcjonujących w Rosji. Więc co do misji afrykańskich, myślę, że one będą kontynuowane być może pod nowym przywództwem, bądź też pod nową w ogóle marką. Sytuacja na Białorusi jest sytuacją, która nie jest jednoznaczna. Z jednej strony brak Prigożyna powoduje, że już w ogóle Wagnerowcy mogą działać mocniej w szarej strefie, więc mogliby być wykorzystywani jeszcze z większą dozą nieoficjalności przeciwko Polsce, ale z drugiej strony to też może być okoliczność, mówię o wczorajszych zdarzeniach, żeby grupę Wagnera w ogóle rozmontować i przejąć.
No właśnie pojawiają się takie informacje, panie ministrze, tak, że grupa Wagnera ewakuuje się z Białorusi. To między innymi z Ukrainy płyną do nas takie głosy. Przekazał doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko, że rozpoczyna się właśnie ewakuacja najemników. To było wczoraj w godzinach wieczornych w każdym razie.
Na razie nie mam potwierdzenia takich informacji. Na pewno będziemy musieli to identyfikować i analizować, co się z nimi dzieje. Natomiast co istotne, i to też wybrzmiewało już wczoraj w rosyjskich mediach, grupa Wagnera czy na różnych kanałach propagandowych informuje o tym, że oni mieli przygotowany zawczasu jakiś plan na wypadek śmierci Prigożina. Być może oni w tej chwili będą działać według jakiegoś tam schematu, który został przez Prigożina na wypadek jego śmierci i zabójstwa opracowany. To wszystko powoduje, że mamy na pewno nowe czynniki, które trzeba analizować. No, tak jak wspominałem na początku, nie wszystko dla nas w tej chwili jest jasne.
Wiemy także, że wczoraj Straż Graniczna Łotwy poinformowała o oddaniu strzału ostrzegawczego w powietrze. To miało związek z zatrzymaniem osób, które nielegalnie przedostały się na terytorium Łotwy z Białorusi. Także głos zabierał Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki, który mówił o atakach na granicy polsko-białoruskiej. Cały czas dochodzi do tego ataku migrantów na patrole Straży Granicznej. Co musi się stać, albo kiedy zapadnie decyzja związana z zamknięciem granicy polsko-białoruskiej? Jakie są szanse i czy to w ogóle w najbliższym czasie może się wydarzyć?
No tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z wciąż aktywną operacją hybrydową, która przybiera coraz agresywniejsze formy i rzeczywiście doniesienia płynące z Łotwy, Litwy i z Polski wskazują, że te trzy kraje nadal są obiektem bardzo brutalnych często ataków ze strony migrantów zarządzanych przez rosyjskie i białoruskie służby. Ta opcja, o której pani redaktor mówi, czyli zamknięcie w ogóle białoruskich przejść granicznych z Białorusią, jest opcją, która jest na stole, z tego co wiem, bo są to też zapowiedzi publiczne. W poniedziałek w Warszawie odbędzie się taki mini zjazd szefów MSW z tych państw wschodniej flanki NATO, po to właśnie, żeby rozważać decyzje dotyczące zamknięcia przejść granicznych z Białorusią, żeby opracować pewną spójną strategię i wyznaczyć sobie pewne czerwone linie, które zostaną później zaprezentowane reżimowi białoruskiemu. Na pewno musimy mieć świadomość, że ta opcja, czyli całkowita izolacja Białorusi jest do wykorzystania i jako państwo polskie na pewno musimy mieć świadomość, że to możemy być zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. Myślę, że trzeba poczekać na poniedziałkowe spotkanie, żeby mówić o konkretach.
Będziemy oczywiście czekać na to poniedziałkowe spotkanie, tak jak pan mówi, że to są potrzebne i na pewno ważne decyzje. I na koniec jeszcze, jak pan ocenia reakcje, które płyną z całego świata w związku z tym, co stało się, najprawdopodobniej jeszcze mówmy, stało się na terenie Rosji. Mówię o śmierci Jewgenia Prigożyna. Katastrofa samolotu w Rosji, jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Nie wiem na pewno, co się stało z Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci, przekazał prezydent USA Joe Biden. Jakie informacje, jakie nastawienie płynie właśnie z innych ośrodków, z innych państw? Też nikt nie jest zaskoczony, tak jak mówi o tym prezydent Biden?
Ja myślę, że każdy, kto zna sposób zarządzania państwem rosyjskim, no wie, że zabójstwa polityczne czy zabójstwa w ramach tych elit wywodzących się z sowieckich służb specjalnych nie są niczym nietypowym. No już mieliśmy szereg przykładów likwidowania różnego rodzaju osztub z szeroko pojętego środowiska władzy, a zatem było oczywiste po tym puczu sprzed 2 miesięcy, że Prigożyn prawdopodobnie z czasem zostanie zlikwidowany. Wciąż musimy patrzeć, jakie to ma znaczenie dla polityki rosyjskiej przeciwko Zachodowi, czy będzie to miało znaczenie, bo wydaje mi się, że wiele osób może sobie w tej chwili wyciągać zbyt szybko wnioski i zbyt optymistycznie patrzeć na tą sytuację. Zlikwidowanie Prigożyna, czyli jednego z tych najbardziej agresywnych, najbardziej krwawych sojuszników Putina, niekoniecznie zwiastuje jakąkolwiek zmianę w nastawieniu i polityce Rosji przeciwko Ukrainie czy przeciwko Zachodowi, i tutaj na pewno takich wniosków nie możemy wyciągać. Trudno się nie zgodzić z tą wypowiedzią prezydenta USA. Rzeczywiście taki scenariusz, czyli zemsta na Prigożynie, był prawdopodobny od samego początku. Analizujmy, co to w praktyce będzie oznaczało.
Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, a także pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.